Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie Państwa witam. Dzisiaj będzie o sylwestrowym szaleństwie i ekologii. Posłuchajmy, co pisał profesor medycyny Julian Aleksandrowicz. W naszej nauce istnieje wręcz karygodny brak ustawicznej oświaty zdrowotnej, sprzęgającej z sobą ludzi zarówno leczących, jak i leczonych, rządzących, jak i rządzonych, nauczających, jak i nauczanych. Gdyby ten brak usunąć, zbędne wówczas będą nowe kliniki, większa liczba lekarzy, których stale jest za mało. Natomiast doktor inżynier Tadeusz Pająk z Krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej mówi tak: tylko z powodu fajerwerków wystrzeliwanych podczas powitania nowego tysiąclecia w Londynie do środowiska dostało się więcej szkodliwych dioksyn, niż w ciągu 100 lat mogłaby wyemitować tamtejsza spalarnia. W sylwestrową noc w Polsce odpala się około 5000 ton fajerwerków. Na czym polega szkodliwe oddziaływanie pirotechniki widowiskowej na środowisko? Odpowiedź jest prosta. Jeżeli zna się choć pobieżnie składniki dające w efekcie feerię barw ogni sztucznych. Wyrazista czerwień, zieleń i biel na tle nieba, snopy iskier, gwiazdy spadające, trójkolorowe gejzery, groźne gwizdy i szumy towarzyszące tym zjawiskom, oto możliwości atomów metali, baru i strontu. Metale te należą do grupy wapniowców, obejmujących takie pierwiastki jak beryl, magnez, wapń, stront, bar i rad. Pierwszy z omawianych, bar, w postaci soli rozpuszczalnych w wodzie lub rozcieńczonych w kwasie solnym, jest silną trucizną. Truciznami są więc też chlorek barowy, azotan barowy oraz węglan barowy, służący niegdyś jako składnik mieszanin do zwalczania plagi szczurów. Mechanizm trującego działania soli baru na organizmy żywe polega na zwyrodnieniu wątroby, stwardnieniu śledziony, a śmierć następuje wskutek porażenia serca. Stront zaliczany jest do środków szkodliwych. Jego ujemne działanie na organizm ludzki polega na tym, że łatwo wchodzi do układów kostnych w miejsce wapnia, powodując zmniejszenie ich wytrzymałości mechanicznej, a tym samym podatności na złamania. Izotop strontu, który jest wynikiem promieniotwórczego rozpadu uranu, zapamiętaliśmy jako groźne memento wybuchu jądrowego. Skutki skażenia atmosfery tym izotopem utrzymują się długo, a akumulacja w układzie kostnym, niezależnie od obniżenia wytrzymałości mechanicznej, prowadzi nieuchronnie do uszkodzenia szpiku kostnego. jak dochodzi do skażenia środowiska związkami baru i strontu w przypadku masowej zabawy ogniami sztucznymi. Otóż ognie białe i zielone powstają w wyniku spalania mieszanin zawierających w składzie od 35 do 70% rozpuszczalnych soli baru, głównie azotanu. Należy tu dodać, że końcowym produktem spalania mieszanin dających światło białe jest tlenek baru lub węglan barowy. Wprawdzie tlenek i węglan barowy trudno rozpuszczają się w wodzie, jednakże w przypadku przedostania się do przewodu pokarmowego reagują z kwasem solnym zawartym w płynie żołądkowym, a powstały w wyniku reakcji chlorek barowy przedostaje się do ustroju. Spalanie mieszanin dających światło zielone prowadzi bezpośrednio do trującego chlorku barowego. Źródłem chloru są w tym przypadku związki chloroorganiczne, jak superchlorek winylu, sześciochlorobenzen i inne. Związki te w warunkach spalania niekoniecznie ulegają całkowitemu rozpadowi, a produkty częściowego rozpadu, jak na przykład chlorek winylu, są zaliczane do związków rakotwórczych. Spróbujmy prześledzić skutki zabawy ogniami sztucznymi, pisze pan Emil Boryczko, chemik. Na przykład na rynku Starego Miasta we Wrocławiu środki masowego przekazu oszacowały, że w miejscu tym spędziło wieczór sylwestrowy 70 tysięcy mieszkańców. Jeżeli przyjąć, że co piąty przyniósł ze sobą i odpalił coś z listy pirotechnicznych środków rozrywkowych, w którego masie znajdowało się przynajmniej 2 gramy baru w postaci omawianych soli, to wówczas do atmosfery w najbliższym otoczeniu dostało się około 50 kg silnie toksycznych związków tego metalu. Ilość ta stanowi śmiertelną dawkę dla 50 tysięcy dorosłych ludzi. Związki baru, niekoniecznie w postaci rozpuszczalnego w wodzie chlorku baru, osiadły na dachach okolicznych domów, ubraniach i przedmiotach uczestników, przedostały się do mieszkań wraz z powietrzem, a w końcu część z nich przedostanie się do przewodu pokarmowego mieszkańców w różnych dawkach, powodując nieodwracalne zmiany w organach wewnętrznych. Objawy chorej wątroby i nerek odniesiemy do sumy skutków zatrutego środowiska. Czy koniecznie? Przyroda, która przez wieki kształtowała równowagę niezbędną do przemian towarzyszących najpiękniejszym i najbardziej subtelnym przejawom życia, uwięziła atomy tego metalu występujące w skorupie ziemskiej w znacznie większej ilości niż cynku, ołowiu, złota i platyny razem wziętych. Nierozpuszczalny i nieszkodliwy dla człowieka siarczek barowy zalega w wielu pokładach i pod nazwą barytu jest eksploatowany do różnych celów technicznych. Spróbujmy naśladować matkę przyrodę w jej mądrości. Rozpuszczalne związki baru przechodzą stosunkowo w nierozpuszczalny siarczan baru na drodze reakcji i wymiany. Skoro trudno nam rozstać się z kolorowymi fajerwerkami, skorzystajmy z tej mądrości. Jeszcze trzeba dodać, że huk, błysk i kolorowe światełka mają zagłuszyć sumienie współczesnego świata, uważa Aldona Plucińska z Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Są ulotne jak zabawa kończąca się o świcie i mają niewiele wspólnego z tradycją godów liczonych od narodzin Chrystusa do trzech króli, w trakcie których wypada nowy rok. Snopy i iskier, kwiaty, wachlarze płonące w ciemnościach kaskady, sztuczne ognie dodają blasku wielkim uroczystościom. Kiedy w VII wieku dotarły do świata arabskiego, nazwano je chińskimi strzałami. Chińczycy wymyślili je początkowo na potrzeby militarne. Z drewnianych rakietnic wypuszczali strzały na wroga. Z czasem fajerwerki zdobyły popularność także w Europie. W XIV wieku dość często używano ich już jako efektownego ornamentu, podkreślającego niezwykłość chwili. Na przykład w Anglii sztuczne ognie po raz pierwszy rozświetliły niebo podczas ślubu Henryka VII w 1486 roku. Dzisiejsze zaś pokazy, należałoby je nazwać pokazami głupoty, to prawdziwe plenerowe spektakle. Zwykle są przygotowywane z ogromnym rozmachem. Im ważniejsza uroczystość, tym więcej starań dokładają organizatorzy, by widowisko malowane na niebie było jedyne w swoim rodzaju. Prawdopodobnie największy i najbardziej kosztowny, bo kosztował 3 miliony dolarów, pokaz sztucznych ogni odbył się w Australii podczas otwarcia Olimpiady Sydney 2000. Ponad 100 lat wcześniej, w 1892 roku, w 400. rocznicę odkrycia Ameryki, fajerwerki nad mostem bruklińskim obserwowało milion ludzi. Gdy Statua Wolności obchodziła 100. urodziny w 1986 roku, trzy amerykańskie firmy wystrzeliły w powietrze 22 tysiące fajerwerków z 30 barek, pokazały 18 tysięcy niskoziemnych sztucznych ogni oraz efektów pirotechnicznych. Użyto 350 kilometrów kabli, a uroczystość obsługiwało 100 pirotechników. W Polsce pokazy fajerwerków odbywają się latem na plaży w Ustce podczas Festiwalu Ogni Sztucznych. Thank you. A teraz o Sylwestrze i Nowym Roku. Data 1 stycznia, która w kalendarzu współczesnym jest pierwszym dniem roku, oraz obchody noworoczne wywodzą się z tradycji rzymskiej. W starożytnym Rzymie bowiem liczono lata, przyjmując za początek każdego kolejnego roku kalendę januarię, czyli pierwszy dzień miesiąca, w Polsce zwanego styczniem, jako że stykają się w nim stary i nowy rok. W kościele natomiast aż do VI wieku 1 stycznia i jego wigilia obchodzone były wyłącznie jako oktawa Bożego Narodzenia. Później dopiero do uroczystości oktawy dodawano dziękczynienie za stary rok i błogosławieństwo na początek nowego roku cywilnego, nazywanego tak w liturgii w odróżnieniu od roku kościelnego, który dotychczas rozpoczyna święto Bożego Narodzenia. Także i w tradycji polskiej, i zwłaszcza w tradycji ludowej, figurująca w oficjalnym kalendarzu data 1 stycznia i Wigilia Nowego Roku nie odgrywały tak wielkiej roli jak Boże Narodzenie i Wigilia tego święta, które to uroczystości przypadające w porze zimowego przesilenia słońca zwyczajowo rozpoczynały rok słoneczny i wegetacyjny, a także nowy rok kościelny i z którymi związane były rozliczne praktyki mające zapewnić pomyślny przebieg całego roku. Najstarsze, znane zwyczaje i obrzędy odprawiane w ostatnim dniu roku kalendarzowego i w pierwszym dniu nowego roku były w większości powtórzeniem wcześniejszych praktyk wigilijnych lub praktyk związanych ze świętem Bożego Narodzenia. Natomiast tradycyjnych zwyczajów i obrzędów, które były charakterystyczne wyłącznie dla Sylwestra czy Nowego Roku, było stosunkowo niewiele. Wigilię Nowego Roku, popularnie zwaną Sylwestrem i związane z tym dniem, a zwłaszcza z nocą, zabawy, tańce, palenie ogni i wznoszone o północy toasty noworoczne, obchodzi się w Europie od X wieku. W Polsce zabawy, bale, tańce i hulanki sylwestrowe są stosunkowo świeżej daty. Jeszcze w XIX wieku należały do rzadkości, a urządzano je głównie w miastach i to w najbogatszych domach. W przeszłości, w Polsce, wieczór sylwestrowy przypominał nieco wieczór wigilijny, chociaż nie był tak uroczysty i nie obchodzono go z taką powagą, namaszczeniem i wzruszeniem, jak Wigilię Bożego Narodzenia. Późnym wieczorem Sylwestra zasiadano do wieczerzy przypominającej wieczerzę wigilijną, choć nie zachowywano postu i nie łamano się opłatkiem. Był to także wieczór wróżb, które z dziada pradziada towarzyszyły wszystkim datom przełomowym. Zwłaszcza panny, podobnie jak wigilii lub wieczór andrzejkowy, wróżyły sobie o miłości i małżeństwie, wylewając na wodę roztopiony wosk, ołów lub cynę. O wróżbach matrymonialnych w przeddzień Nowego Roku mówi m.in. libretto znanej opery Stanisława Moniuszki Straszny Dwór i scena z tej opery, podczas której zebrane w czeladnej dziewczęta porzucają swe igły i wrzeciona i oglądając odlane z wosku figurki, badają jakiegoś chłopca spęta serdeczna ich moc. Dzień Nowego Roku. Obserwowano pogodę i niebo i wróżono z nich o pogodzie i urodzaju w nadchodzącym roku, a wróżby te ujmowano w takie oto i podobne przysłowia. Jak nowy rok jasny i chłodny, to cały roczek pogodny i płodny. Kiedy styczeń najostrzejszy, tedy roczek najpłodniejszy. Gdy w nowy rok jasno w gumnach, będzie ciasno. Gdy nowy rok mglisty, zjedzą kapustę glisty i tym podobne. W dzień nowego roku składano sobie życzenia szczęścia, powodzenia i zdrowia. Zwyczaj ten przetrwał do chwili obecnej i dotychczas po staropolsku składamy sobie życzenia do siego roku. Zwrot powszechnie w Polsce używany tłumaczy się różnie. Jako życzenia tego właśnie roku, szczęśliwego i dostatniego roku, lub życzenia doczekania sędziwych lat. Niegdyś z życzeniami przychodzili do domów sąsiedzi i zwyczaj ten dotychczas zachowuje się na wsi, gdzie utrzymują się tradycje bliskiego sąsiedzkiego współżycia. Istniał niegdyś przesąd, że pierwszą osobą wchodzącą do domu w nowy rok powinien być mężczyzna i że jest to dobra wróżba na cały rok. Jeśli natomiast pierwsza w tym dniu przestąpiła progi domu niewiasta, mówiono, że przez cały rok będą w nim swary, kłótnie i kłopoty. Z życzeniami noworocznymi przychodzili też kolędnicy przebierańcy. Wszędzie przyjmowano ich chętnie i życzliwie, bo ich przybycie było dobrym znakiem. Tak jak w okresie Bożego Narodzenia, także i w dzień Nowego Roku chodzili kolędnicy przebrani za zwierzęta, kozy, konie, niedźwiedzie, na Pomorzu, Turonie, w całej Polsce, a w lubelskim, krakowskim, nowosądeckim i rzeszowskim chodzili z życzeniami gospodarze i wodzili ze sobą żywe zwierzęta, kozę, gęś, cielaka, ustrojonego konia, aby ludzie byli silni i sprawni jak ten koń. Na Śląsku zaś Cieszyńskim w dniu Nowego Roku i w całym okresie świątecznym odwiedzali domostwa i zabawiali domowników kolędnicy przebrani za niedźwiedzie, zwane tu medulami.
Thank you.
noc sylwestrową. Ulice są pełne i gwarne, a w oknach przez całą noc palą się światła. Wszyscy bowiem, choć na różne sposoby staramy się spędzić tę noc beztrosko i wesoło, w nadziei, że w ten sam sposób upłynie nam nadchodzący rok. O północy, którą w Warszawie obwieszcza salut armatni, a w Krakowie z Wawelu historyczny, najsławniejszy ze wszystkich dzwon Zygmunt, wszędzie, zarówno w eleganckich lokalach, jak i w domach, strzelają korki butelek od szampana. Składamy sobie życzenia noworoczne, a na ulicach zwykle o zgrozo za sprawą młodzieży pękają petardy i zapalają się sztuczne ognie. Dziękuję Państwu za uwagę. Szczęść Boże. Do siego roku.
To porady ekologa, mówił dr Leszek Korzuchowski.